To tak jak Szymek już powiedział, teraz zaczynamy takie tematy dotyczące świętości, ale oczywiście, żeby o tym mówić, musimy zacząć od Boga, który jest święty i mówienie o świętości ma sens tylko w kontekście Boga. Więc powiemy sobie dzisiaj o takich paru przymiotach Boga. To, że poznajemy coś o Bogu, to jakby to nie dotyczy tylko... poznawanie Boga to nie jest poznawanie faktów o Bogu, tak byśmy powiedzieli. Bo Bóg jest osobą i poznanie Boga oznacza poznanie Jego jako osoby, czyli wejście w relacje. I do tego jesteśmy zaproszeni. Do tego właśnie zaproszeni przez Boga. Dlatego, że Bóg pragnie się nam objawiać. To jest Jego pragnienie, żeby się nam objawić. My nie bylibyśmy w stanie nic zrobić, żeby się nam Bóg objawił, gdyby On nie chciał. Ale właśnie On chce, żebyś Ty Go poznał. Chce, żebyś Go poznał osobiście. Chce, żebyś Go poznał, jaki On jest. I On właśnie chce nam się ukazać. Dlatego jak będziemy też mówić o tych przymiotach Boga, no to właśnie po to, żeby jakby bardziej te przymioty jakoś tak kontemplować w swoim życiu i właśnie bardziej w tą relację z Bogiem wchodzić. Jak przygotowywałam tą konferencję, to właśnie mi się przypomniało takie wydarzenie z mojego życia. Jak byłam na studiach, jak teologię studiowałam, to właśnie jak przygotowywałam się do egzaminu o Bogu w Trójcy Jedynym, czyli właśnie tam o tym, jaki jest Bóg, to rozchorowałam się i znaczy była to taka choroba zbawienna, bo miałam czas się uczyć do egzaminu, bo nie musiałam chodzić do pracy. Ale wiecie, po tym tygodniu po prostu zgłębiania tych treści, uczenia się do egzaminu, ja miałam wrażenie po prostu, że byłam na jakichś rekolekcjach. No takie miałam doświadczenie właśnie spotkania z Bogiem. Samo to poznawanie Jego, właśnie tego, jaki jest i nawet to uczenie się o Nim, nie? Ale tam było bardzo dużo Słowa Bożego i to wszystko po prostu sama się zdziwiłam, bo jak wróciłam do pracy i to po prostu miałam wrażenie, że rzeczywiście gdzieś spotkałam Pana Boga. Dlatego też zachęcam Was, żeby właśnie kontemplować, rozważać, poznawać Boga, jaki On jest. Bo kiedy poznajemy, jaki On jest, to możemy tak naprawdę zobaczyć, chociaż troszkę zrozumieć bardziej, co On dla nas zrobił, to, o czym żyjemy na co dzień. Może to, co słyszymy w Kościele, że po prostu, żeby to nie było tylko takie, że nam przelatuje koło uszu, ale żeby to było coś, co właśnie zmienia nasze życie, co wpływa na nasze życie. I kiedy mówimy o tym, że Bóg jest święty, to co my przez to rozumiemy? Rozumiemy po pierwsze to, że jest On tak wielki, że Jego wielkość przekracza nasze zrozumienie. Jest On ponad wszystkim, co uczynił i że jest całkowicie inny niż wszystko. Nie? Czyli jest pewną tajemnicą, która przekracza całkowicie możliwości naszego zrozumienia. Drugi wymiar, kiedy mówimy o świętości Boga, czy aspekt inny, to jest właśnie ta Jego bycie całkowicie ponad złem, całkowicie ponad grzechem, czyli powiedzielibyśmy taka nieskazitelność moralna, doskonałość. To jest to, że Bóg nie ma możliwości nawet czynienia zła, ponieważ to jest całkowicie wbrew temu, kim jest, wbrew Jego naturze. Czyli jest całkowicie właśnie święty, a więc doskonały. I z tego właśnie no, wynikają właśnie różne Jego takie przymioty, jaki jest Bóg. I możemy sobie właśnie rozważać Jego majestat. Psalmista, a nawet nie, to był Dawid, ale w Księdze Kronik czytamy taki właśnie pieśń, która wychwala Boga. Twoja jest, o Panie, wielka wielkość, moc, sława, majestat i chwała, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje. Do Ciebie, Panie, należy królowanie i ten, co głowę wznosi ponad wszystkich. Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą. Ty nad tym wszystkim panujesz, a w ręku Twoim siła i moc. i ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko. Teraz więc, Boże, nasz dzięki Ci składamy i wychwalamy przesławne imię Twoje. I może to słowo majestat jest dla nas takie jakieś troszkę dalekie, no bo w rzeczywistości naszej współczesności no nie spotykamy jakby na co dzień tego, tak? Że może tam dla starożytnych właśnie taki majestat to był jakiś król, jakiś faraon, to się kojarzyło z jakimś majestatem, potęgą. Ale jakby dla nas bliższe zrozumienie tego słowa majestatu Boga, a więc wielkości, wspaniałości Boga, będzie kontemplacja przyrody. Jeśli patrzymy na wspaniałość stworzenia, myślę, że nieraz byliście w górach czy w jakimś pięknym miejscu, właśnie kiedy ogarnia nas taki zachwyt nad pięknem, które widzimy, właśnie nad majestatem gór na przykład, no to o ileż wspanialszy, nie? O ileż większy jest Bóg od tego, ponieważ On jest tego stwórcą. Ale jakby tutaj bardziej jeszcze jakby obrazem tego majestatu i wielkości Boga będzie wielkość wszechświata, jeśli kontemplujemy, czym jest wszechświat i jaki jest wszechświat. Dlatego, że to przekracza możliwości naszego zrozumienia. Prorok Izajasz mówił: podnieście oczy w górę i patrzcie, kto stworzył te gwiazdy, ten, który w szykach prowadzi ich wojsko. Wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie uchyli. Ale my, ludzie XXI wieku, możemy o wiele bardziej zrozumieć, co to znaczy, niż Izajasz, który widział tylko to niebo i jakby i tyle, nie? A my mamy wiedzę na temat wszechświata dużo większą. No bo na przykład Słońce jest 1 300 000 razy większe od Ziemi, a oddalone jest o 150 milionów kilometrów. Czyli żeby do nieba, do Słońca dolecieć, to jakby się leciało z prędkością 1600 km na godzinę, to by się dotarło po 10 latach. A w Słońcu, temperatura w Słońcu jest 15 milionów stopni Celsjusza. Nie? No to są takie jakby dane, które są dla nas jakby jakieś obrazowe, zrozumiałe. A jakbyśmy popatrzyli sobie poza Słońce, czy w ogóle na Wszechświat, no to na przykład Syriusz to jest najbliższa gwiazda, która jest z półkuli północnej widoczna, to jest 40 razy jaśniejszy od Słońca i 7 razy większy od Słońca. A gwiazda polarna jest 1 000 000 razy większa od Słońca. A oddalona jest o 4 miliony lat świetnych, a rok świetny ma 9,5 miliona kilometrów. No, są to po prostu takie wielkości, które przerastają, tak? Nasze jakby tutaj możliwości, jakby objęcia nawet tego. A to są tylko przykłady. Jak na przykład to, że Droga Mleczna składa się z ponad 400 miliardów gwiazd, a może i więcej. Albo nawet jak to, jak patrzymy na niebo, że te gwiazdy, na które teraz widzimy, to może one już nie istnieją, tak? Bo na niebie jest cała historia, nie? Ponieważ zanim to światło doleciało, żebyśmy je zobaczyli, to tej gwiazdy już może nie być, nie? Więc no, to jest... I teraz... W zestawieniu z tym Bóg jest ponad tym wszystkim. Jest nieskończenie większy od tego wszystkiego. Czyli wszechświat, którego my naszym ludzkim rozumem ledwo możemy objąć i pojąć, bo są to takie jakby jakieś odległości, kategorie, a Bóg właśnie jest twórcą tego, czyli jest cały wszechświat wobec Boga to jest jak ziarko prochu. Więc On jest nieskończenie większy od tego. On jest tego stwórcą. A więc On nie tylko jest większy od tego, On jest tego źródłem, tak? Czyli On jest ta wspaniałość wszechświata, którą możemy odkrywać, podziwiać, pochodzi od Boga, bo On właśnie to daje. I to nam jakby też daje takie, no, jakieś maleńkie wyobrażenie o wielkości, o majestacie Boga. Ja miałam dużo takich doświadczeń, nazwałabym to takich duchowych, jak się uczyłam, jak studiowałam teologię, więc kiedy zdawałam egzamin z kosmologii, no to po prostu to były następne dla mnie jakieś takie rekolekcje. Chodziłam po paru książkach, które przeczytałam na temat wszechświata, to po prostu chodziłam też taka jakoś dotknięta bardzo właśnie Bogiem i tym, jaki On jest, Jego wielkością, Jego wspaniałością. W Księdze Wyjścia czytamy, którzy spośród bogów równy Tobie, Panie, w blasku świętości, któż Ci jest podobny, straszliwy w czydach, cuda działający. A więc nikt i nic nie może się równać z wielkością, z wspaniałością naszego Boga. Nasz Bóg jest wiarygodny, jest prawdziwy, czyli Jego słowa nie mogą zawieść, nie mogą kłamać. To, co mówi, jest prawdą. Jest wiarygodny i jest niezmienny, ale więc co powiedział, to się nie zmieni, nie? To nie jest tak jak człowiek, że raz powiedział to, a drugi raz tamto, bo mu się odmieniło, tak? Miał najlepsze chęci, mam na myśli człowieka, miał najlepsze chęci, ale mu się odmieniło i już jego słowo nie jest wiarygodne, nie? Już nie możemy na nim polegać, już się zawiedliśmy. Na Bogu nigdy się nie zawiedziemy, ponieważ jest wiarygodny. I skoro ten Bóg tak wielki, stwórca galaktyk, stwórca wszechświata, daje nam obietnicę, nam, swoim stworzeniom, swoim dzieciom, to znaczy, że będzie wierny, że nigdy nie odstąpi, że Bóg nie zmieni zdania, tylko zawsze będzie wierny. Największym, oczywiście tutaj największym, byśmy powiedzieli tu przymiotem i chyba najwięcej dzisiaj godzi się o tym powiedzieć, jest miłość. Ponieważ Bóg jest miłością i jakakolwiek miłość nam znana, jakakolwiek najwspanialsza miłość, jaką opiewają czy jakieś pieśni, czy opisują jakieś dzieła literackie, jakakolwiek miłość wyrażona w ludzkim bohaterstwie, w odwadze, jest po prostu niczym w porównaniu z tym, jaka jest miłość Boga. I to jest, choćby nie wiem, jak rodzice kochali swoje dzieci, choćby nie wiem, jak mąż kochał żonę, choćby nie wiem, jak wielka i prawdziwa i wspaniała była miłość ludzka, to ta miłość ludzka nie uchroni kochanej osoby od śmierci. I choćbyśmy nie wiem, jak kogoś kochali, to i tak ta osoba odejdzie, śmierć ją zabierze. A miłość Boga przekracza granice śmierci, nie? Miłość Boga jest wieczna, miłość Boga jest ponad to wszystko. Miłość Boga jest... Miłość Boga jest miłością, właśnie wyraża się w tym, że czym się wyraża miłość Boga do nas? W tym, że On chce dla nas najlepszego dobra, najwyższego szczęścia, którym jest On sam. Czyli tym się wyraża Jego miłość do nas, że On chce nam siebie dać. Czyli chce, albo inaczej, chce właśnie nas zaprosić do tej miłości, którą On jest, czyli do tego, kim On jest, nie? Czyli można powiedzieć, że na tym to polega, że On stworzył nas po to, żeby nas tam do tej wspólnoty ze sobą, czyli do tego, kim On jest, zaprosić, zabrać, nie? Chce właśnie tego największego szczęścia, jakim On sam jest, chce tego dla nas. Po to właśnie nas stworzył. To jest właśnie Jego zaproszenie, że On jest miłością, On przewyższa wszystko, przewyższa nasze zrozumienie, wyobrażenie i On nas do tego zaprasza, żebyśmy mieli w tym udział, żebyśmy byli z Nim. Czyli ten Bóg, który stworzył wszechświat przekraczający nasze rozumienie, pojmowanie i nawet zdolności odkrycia Go, jednocześnie chce się z nami przyjaźnić, chce, żebyśmy byli w Jego rodzinie, chce, żebyśmy chce nam się dawać. Nie? I to jest miłość, miłość Boga jest miłością agape, czyli miłością bezwarunkową. Czyli oddaje się, nawet gdy ktoś na to nie zasługuje. To też jest coś, co przekracza nasze możliwości zrozumienia, tak? Taka miłość agape, nie? Oczywiście, że jest ona wyrażona najpełniej w tym, co zrobił dla nas, że Bóg Ojciec oddał swojego Syna, że Jezus przyszedł, stał się jednym z nas, że umarł, że zmartwychwstał dla nas, nie? To jest największy wyraz miłości do nas, bo nikt z nas na to nie zasłużył i największy przestępca ma możliwość, tak powiem brzydko, skorzystać z tej miłości, tak? Ostatnio słyszałam, tak nigdy na to tak nie patrzyłam, ale słyszałam takie porównanie i to jakoś do mnie przemawia, że właśnie największe, co Bóg Ojciec mógł zrobić, to właśnie jakby największym wyrazem miłości było oddanie Syna, bo gdyby sam jakby siebie oddał, to nie byłaby to tak wielka miłość, bo można sobie to porównać z tym, że jakby rodzic prędzej sam jakby umrze, niż zgodzi się, żeby jego dziecko umarło, nie? Że prędzej rodzic odda własne życie, niż będzie chciał, żeby umarło jego dziecko, nie? Więc to, że Bóg Ojciec oddaje swojego Syna, to jakby oddaje największy skarb, nie? Tak przenosząc to oczywiście na takie ludzkie jakby pojmowanie, nie? Żeby to lepiej sobie jakby zobrazować. Ponieważ nie idzie sam umierać, tylko oddaje swojego Syna. Nie? Więc to jest ten najwyższy wyraz Jego miłości. I właśnie tym aspektem miłości jest miłosierdzie, o którym dzisiaj Kościół przypomina, że właśnie miłosierdzie jest wyrazem miłości Bożej. Miłosierdzie wyraża się właśnie w tym, że Bóg przebacza winy grzesznikowi, temu, który pokutuje i spieszy z pomocą temu, który jest w potrzebie, człowiekowi cierpiącemu. I tak jak tu Szymek mówił, tak jak wiemy, nie stoi to w sprzeczności ze sprawiedliwością, ale właśnie no, to jest ten przymiot miłości Boga. I jak patrzymy na objawienie Boże, na historię zbawienia, to Bóg objawia to swoje miłosierdzie najpierw przez to, że zawiera przymierze z Izraelem. I to, że wybiera Izraelitów, to też jest jego wolny wybór, niczym nie zasłużony przez nich. I chce w ten sposób dokonać zbawienia ludzkości. I co jest takie charakterystyczne, że jak Bóg objawia swoje imię, to mamy to w Księdze Wyjścia 3:14, tam Mojżeszowi objawia swoje imię przy krzaku gorejącym, tak? A następne jakby objawienie imienia Boga jest to Księga Wyjścia 34 rozdział i tam Bóg mówi o sobie, przechodzi i mówi Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy. Czyli mówi sam o sobie, że jest miłosierny i litościwy. I bardzo często właśnie w Starym Testamencie się powtarza to imię Boga jako Boga miłosiernego. Wyrazem też miłosierdzia Bożego jest jego właśnie taka łaskawość i łagodność. Na przykład w Księdze Mądrości 12:18 czytamy. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. Później w Księdze Jonasza. Wiem, że Ty jesteś łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości, litujący się nad niedolą. I dalej w Księdze Syracha. Któż zdoła zmierzyć potęgę Jego wielkości i któż potrafi dokładnie opowiedzieć dzieła Jego miłosierdzia? To miłosierdzie Boże wyraża się przez okazywanie życzliwości, a więc litości, współczucia konkretnym ludziom. Pismo Święte to wyraża w ten sposób. Jak ojciec lituje się nad synami, tak Pan lituje się nad tymi, co się go boją. Czy o Panie nie wstrzymuj wobec mnie Twego miłosierdzia, łaska Twa i wierność niech mnie zawsze strzegą. I to miłosierdzie przede wszystkim właśnie wyraża się w tym darowaniu win. I jak patrzymy na historię Izraela, który nieustannie od Boga odchodzi, nieustannie jest niewierny, a Bóg ciągle jest jakby taki wierny w tej swojej miłości i ciągle właśnie przebacza te niewierności Izraelitom. I mimo, że oni są niewierni, właśnie on wiernie prowadzi ten plan swojej miłości, plan zbawienia do końca i posyła swojego syna. I ta miłość Boga i jego miłosierdzie jest wieczne, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. To jest z Izajasza 54:10, a z Jeremiasza 31:3. Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. I właśnie Bóg jest wierny w tym, nie? Jego też ta miłość, miłosierdzie wyrażają się tej wierności, że Bóg się nie zmieni. Jak raz powiedział i taki jest, to po prostu taki jest, taki będzie zawsze, nie? Nie zmieni się to w stosunku do ciebie nigdy. Zawsze taki będzie. No oczywiście, tak jak już tu powiedziałam, najwyższym wyrazem jego miłości i miłosierdzia to jest to, że sam nas usprawiedliwił, sam nas odkupił. Tak jak mówi w liście do Efezjan święty Paweł, Bóg będąc bogaty w miłosierdzie przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował i to nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. I też właśnie Jezus, kiedy żyje na ziemi, to przez swoje czyny też objawia to miłosierdzie Boga, właśnie przez to, że cały czas pochyla się nad tymi potrzebującymi, że przebacza grzechy, że leczy chorych, uzdrawia chorych, czy wskrzesza nawet umarłych, że przebacza Zacheuszowi, przebacza łotrowi na krzyżu. No, cała Ewangelia jest właściwie... pokazuje to miłosierdzie Boga, który w Jezusie, swoim w Synu, który stał się człowiekiem, chodzi po ziemi i okazuje miłosierdzie, właśnie okazuje miłość tym, którzy tego potrzebują. Też... Ale Bóg też jest sprawiedliwy, tak? I jak można powiedzieć, że cała ziemia nieustannie woła o sprawiedliwość, często mówimy, to jest niesprawiedliwe, ale też widzimy, ile niesprawiedliwości jest w świecie, to nawet te nasze organy sprawiedliwości działają w sposób niesprawiedliwy, a czasami są wręcz narzędziem, można powiedzieć, przestępstwa. To właśnie Bóg jest tym, który jest sprawiedliwy i który tą sprawiedliwość nam obiecuje i który tą sprawiedliwość wymierzy. I tą sprawiedliwość, której świat potrzebuje, o którą świat woła, my znajdziemy w Bogu. Pewnie, że jest fajnie, kiedy widzimy jednak, że sprawiedliwości staje się zadość. Wtedy jakoś nasza, tak można powiedzieć, wiara rośnie, tak? Ja niedawno miałam taką sytuację w pracy. Mieliśmy tam taką sytuację w szkole, o której nie mogę mówić, ale miałam poczucie, że cała sytuacja, że jest wielka niesprawiedliwość się dzieje, ale po prostu modliłam się, ale w którymś momencie modliłam się cały czas, ale ja już się tak poddałam, że po prostu świat jest niesprawiedliwy, sprawiedliwości nie będzie, trudno. Ja się tylko o to modlę, ale jakby sama nie wierzyłam, że tej sprawiedliwości może stać się zadość. A jednak się stało, nie? I tak dziękowałam Bogu, mówiłam, że jednak Panie Boże, Ty jesteś sprawiedliwy i dziękuję Ci za to, że mogę zobaczyć tą sprawiedliwość Twoją, nie? Że ta sprawiedliwość jednak jest. Ale nie zawsze zobaczymy tą sprawiedliwość, ale zawsze jakby musimy mieć przed oczami to, że Bóg jest sprawiedliwy i dokona sądu sprawiedliwie. Bóg ma pełną wiedzę, dokona tego osądu na podstawie pełnej wiedzy, na podstawie doskonałej normy i z całkowitą bezstronnością. Nie? Czyli każdy będzie osądzony sprawiedliwie. i nie ujdzie, ten nie ujdzie sądowi Jego. Dla nas, którzy ufamy Jego miłości i Jego miłosierdziu, nie musimy się bać tej Jego sprawiedliwości, ale możemy się cieszyć tym, że jest sprawiedliwość i że sprawiedliwość się dokona. W Księdze Izajasza jest powiedziane: Pan zastępów przez sąd się wywyższy. Bóg święty przez sprawiedliwość okaże swą świętość. Czyli właśnie ta Jego świętość też okazuje się przez Jego sprawiedliwość. I właśnie to, kiedy zobaczymy sądy Boga, to też przez to ujrzymy Jego świętość. Innym właśnie tym wymiarem, przymiotem Boga, który nam objawia Jego świętość, jest piękno. I nie ma tutaj co wiele mówić, po prostu wszystko, wszelkie piękno, jakie znamy, wszelkie piękno, jakiego nie znamy, o jakim marzymy, wszelkie piękno, za którym biegają ludzie, wydając na przykład jakieś miliony na to, żeby posiąść, czy piękne klejnoty, czy piękne posiadłości w pięknym miejscu. Wszystko, co piękne na tym świecie, to Bóg jest nieskończenie bardziej piękny, tak? Można powiedzieć, że nawet Bóg nie jest pięknem, tylko Bóg jest nieskończenie przewyższa piękno, tak? Czyli wszystko, co jest piękne, to Bóg nieskończenie to przewyższa. Tak piękny jest, tak wspaniały, nie? To piękno prawdziwe pochodzi od Boga, a wszelkie piękno, którego doświadczamy, w którym mamy udział, jest tylko małym takim odblaskiem, promykiem tego piękna, którym jest Bóg. I jeśli pragniemy piękna, jeśli tęsknimy za pięknem, to powinniśmy szukać Boga, bo znajdziemy wtedy prawdziwe piękno. To, co objawia też Jego świętość, świętość Boga, to jest oczywiście Jego chwała. Chwała, do której też jesteśmy zaproszeni i która będzie nam kiedyś w pełni objawiona. Dzisiaj możemy sobie tylko tam coś wyobrazić, coś przeczytać, ale kiedy będziemy przemienieni, kiedy powstaniemy z martwych, kiedy z martwych staniemy, to ujrzymy chwałę Bożą i będziemy mieć udział w tej chwale, bo jesteśmy właśnie zaproszeni, całe stworzenie jest zaproszone do tego, żeby uczestniczyć w chwale Bożej. Żebyśmy śpiewali pieśń chwały, tak jak psalmista mówi: niech się radują wszystkie drzewa leśne przed obliczem Pana, bo nadchodzi. I to, co już mówiłam, jeszcze tutaj powiem o tym właśnie, że Bóg jest nieskalany, czyli nie ma w Nim żadnego ani cienia, ani po prostu najmniejszego zła, tak? Nie ma w Nim i nie może być. Nic, co jest egoistyczne, nic, co jest ciemne, nic, co jest pokrętne. Bóg jest nieskończenie dobry, nieskończenie czysty, nieskalany. Jest właśnie o wiele bardziej niż to, za czym tęsknimy, tak? Bo każdy z nas ma w sercu tą tęsknotę właśnie za dobrem, za pięknem, za czystością. I to ta tęsknota w naszym sercu mówi nam o tęsknocie za Bogiem. Tęsknimy za tym, który jest naszym Stwórcą. Bóg jest wieczny i właśnie to pojęcie wieczności Boga też jest dla nas niezrozumiałe, dlatego że jesteśmy istotami, które żyją w czasie. I co to znaczy, że Bóg jest wieczny? Po prostu Bogu jest jedno wielkie teraz. Nie ma przedtem, nie ma potem, nie ma jutro. Te kategorie są tylko w nas, w ludziach, którzy żyjemy w czasie. A Bóg jest wieczny, to znaczy zawsze był, zawsze będzie, nie ma początku, nie ma końca i się nie zmienia. Jest doskonały. tak jak był, jest jakby był. Znaczy on jest, on po prostu jest, tak? A my w naszych wyobrażeniach, czyli w naszych kategoriach czasowych możemy powiedzieć, że był doskonały, jest doskonały i będzie doskonały, bo Bóg, a Bóg po prostu jest, nie? I się nie zmieni, co najważniejsze, nie? To też jest ważne dla naszych jakby kategorii, że taki był i taki jest i taki będzie, no, mówiąc ludzkimi kategoriami, a on po prostu jest doskonały. I gdybyśmy tutaj nawet wymieniali wszystkie te różne przymioty Boga i o nich mówili, to i tak nie jesteśmy w stanie w ogóle pojąć właśnie, jaki jest Bóg. Dlatego, że Bóg jest nieskończenie ponad to wszystko, co my potrafimy swoimi ludzkimi kategoriami powiedzieć. Czyli wszelkie najlepsze opisy Pana Boga nasze, nawet tutaj wzięte z Pisma Świętego, użycie najwspanialszych słów, jakie mamy, nie są w stanie wyrazić tego, kim jest Bóg, bo On jest nieskończenie ponad to. Ale właśnie ten Bóg, nieskończenie ponad to, a więc nieskończenie inny od wszystkiego, jest jednocześnie bardzo bliski. Najbliższy jest nam tak bliski, jak nikt na świecie nie jest nam bliski. I ten właśnie Bóg zaprasza ciebie, abyś go poznał i abyś uczestniczył w jego życiu, abyś miał udział właśnie w tym wszystkim, kim on jest, a co przekracza twoje wyobrażenia, on cię zaprasza, żebyś w tym uczestniczył. To jest właśnie to, po co my istniejemy na świecie. To jest to, dlaczego, co nadaje sens naszemu życiu, że jesteśmy zaproszeni do wspólnoty z Bogiem, do poznawania Go, jaki jest i wchodzenia coraz bardziej w to, a to wypełnienie będzie miało miejsce w naszej wieczności, kiedy spotkamy się z Bogiem. Amen.